Szatnia FM.
Dzień dobry, Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik, a z nami goście. Goście, którzy... no właśnie, będziemy debiutować tutaj z tematem Fogo Futsal Ekstraklasy, ale przede wszystkim z Wemet Futsal Klub Kamienica Królewska. Są z nami przedstawiciele klubu, zawodnik Mateusz Madziok. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A także Karol Wenta, który jest prezesem klubu. Witamy.
Witam, dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
To na dzień dobry pytanie zupełnie niezwiązane. Basia Kopaczewska, nasza realizatorka, wyciągnęła przed chwilą temat, ale o lewym chyba powiecie. No to panowie, jako ludzie futbolu, zaszkliły się wczoraj oczy, kiedy Robert Lewandowski żegnał się z Barceloną?
Ja się przyznam szczerze, że niestety nie oglądałem, ale gdzieś tam widziałem jakieś shorty krótkie dzisiaj, to troszkę się zaszkliły.
Mi również. Myślę, że jak każdemu kibicowi piłki nożnej, gdzieś to jest nam po drodze z futsalem i jak nasz Polak, rodak, gdzieś tam osiąga sukcesy i odchodzi z takiego wielkiego klubu, no to na pewno każdemu oczy mogą się zaszklić.
My oczywiście nie będziemy tylko o normalnym futbolu, mówię normalnym tym w rozumieniu trawy, rozmawiać, ale także właśnie o futbolu, który jest rozgrywany w hali razem z wami. Natomiast na początek właśnie takie pytanie o to, pokutuje takie przekonanie i taki stereotyp, że do futsalu idą zawodnicy, którzy nie sprawdzili się w tym futbolu trawiastym. Jak wy na to patrzycie, jak wy to odbieracie?
Kurczę, no chyba coś w tym jest, bo gdzieś tak jakiś taki stereotyp się, że tak powiem, przypisał do tego, ale teraz wydaje mi się, że już można troszkę od tego odejść, bo coraz więcej młodych zawodników stawia już na ten futsal, od młodych lat zaczyna i jest w nim, że tak powiem, do końca, także chyba już powoli odchodzi ten stereotyp i ci zawodnicy młodzi chcą uczestniczyć w tym futsalu.
To też, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jesteś reprezentantem Polski wielokrotnym w futsalu. Ile meczów naliczyłeś?
Około 54.
A na boisku trawiastym do jakiego poziomu najwyżej doszedłeś?
Do poziomu trzeciej ligi.
Czyli nie aż tak źle z drugiej strony. No nie jest to wielka kariera, powiedzmy, ale też nie można powiedzieć, że w piłce zupełnie tej 11-osobowej ci nie poszło.
No można tak powiedzieć, no zależy co dla kogo jest sukcesem na trawie, aczkolwiek uważam, że w tamtym momencie to był mój maks i jestem dumny z tego, że tam mogłem w trzeciej lidze zadebiutować.
W naszej audycji zawsze skupiamy się na takich smaczkach, na rzeczach, które dzieją się gdzieś dookoła. Jak sobie patrzę na tabelę Fogo Futsal Ekstraklasy, to mamy zespoły z dużych miast w zasadzie. Przemyśl, Gliwice, Lubawa, Leszno, Bielsko-Biała, Warszawa, Katowice, Toruń, Bochnia, Wrocław, Opole, Łódź, Chorzów. To są naprawdę duże miasta, duże ośrodki w Polsce, a wśród nich siódmy zespół tego sezonu, jeśli chodzi o fazę zasadniczą, Wemet Futsal Klub, gmina Sierakowice. Skąd w ogóle pomysł, zapytam prezesa Karola Wentę, żeby przejść do futsalu? Kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale nasi słuchacze pewnie nie pamiętają rozmowy sprzed 3 lat, kiedy awansowaliście do Ekstraklasy, żeby zbudować w małym jednak ośrodku, w małej przestrzeni, jeśli chodzi o mieszkańców, no futsalową, nie chcę powiedzieć potęgę, ale już bardzo uznany klub w Polsce.
Skąd się wziął pomysł? No tak naprawdę klub... Pierwsze takie zarysy klubu powstały w 2015 roku, kiedy ja jeszcze jako taki czynny amatorski zawodnik wraz ze znajomymi zapisaliśmy się do jakichś tam regionalnych lig środowiskowych, czy to w Kartuzach, czy to w Sierakowicach. I przez 3-4 lata gdzieś tak czynnie co roku w tym zimowym okresie, w przerwie od rozgrywek trawiastych, braliśmy udział. No gdzieś tam wtedy w mojej młodej głowie, jako młodego pasjonata sportu, szczególnie piłki nożnej i tych moich kolegów, narodził się pomysł, żeby wystartować w takiej normalnej lidze futsalowej pod PZPN-em. Wtedy ta najniższa liga była pod Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej jeszcze.
To był trzeci poziom rozgrywkowy wówczas?
Wtedy to był trzeci poziom rozgrywkowy. No i wtedy wraz z tymi znajomymi... jakby oni i ja i ci znajomi stanowili odsłonie tego zespołu jako zawodnicy, zapisaliśmy się do tych rozgrywek, no i ta historia jakby wtedy narodzona trwa do dzisiaj. No, gdzieś tam awansowaliśmy w pierwszym sezonie do pierwszej ligi, to też wyglądało tak, że to był rok covidowy i nie wiadomo, gdyby nie ten COVID, jakby to się dalej potoczyło, bo mieliśmy grać baraże o awans do pierwszej ligi z Mosiną. z Wielkopolski i gdzieś przez ten COVID te baraże zostały anulowane i wszyscy dostali awans do pierwszej ligi. Ta pierwsza liga była w ten czas zwiększona, a wtedy jak z Mosiną w pierwszej lidze się mierzyliśmy, to się okazało, że to był bardzo mocny zespół i podejrzewam, że te baraże byśmy przegrali w ten czas.
Pan prezes chce powiedzieć, że gdybyście przegrali baraż wówczas z Mosiną, to może zostawiłby pan to, mówiąc brzydko, w diabły.
Nie w diabły, ale nie wiadomo, co by było, bo musielibyśmy kolejny sezon grać na tym trzecim poziomie rozgrywkowym i nie wiadomo, jak ta historia by wyglądała dzisiaj. No podejrzewam, że byśmy dalej grali, ale czy w ekstraklasie? Nie wiem. No dużo takich rzeczy drobnych czasami decyduje o tym, jak życie się toczy i tak krok po kroku weszliśmy do pierwszej ligi i teraz jesteśmy już trzeci sezon, teraz będzie czwarty sezon w Ekstraklasie, więc no gdzieś piszemy tą historię, tak? Klub już istnieje ponad 10 lat, oficjalnie już będzie teraz siódmy rok, więc no idziemy dalej do przodu.
Duża na pewno jest różnica między trzecią ligą, między takim amatorskim graniem, a jednak poziomem Ekstraklasy. Czy w klubie był przez te lata ktoś, kto ma doświadczenie w prowadzeniu klubu, czy wy wszyscy się tego uczyliście, tego profesjonalizmu, tego budowania marki sportowej?
Nie, nikogo w przeszłości nikogo nie było, to tak naprawdę jest nauka od podstaw. Ja cały czas się czegoś uczę, myślę, że z roku na rok mamy coraz większe doświadczenie. Tak jak na początku się uczyłem nie przeżywać tak porażek, bo to też jest nauka jakby charakteru, psychiki. Na dzień dzisiejszy mówię, no fajnie jak się wygrywa, ale porażki też uczą i zawsze moja żona mówi, że nie przeżywaj tak tych porażek, ale ja też już nauczyłem się jakoś z tym radzić i iść do przodu, bo porażki zawsze czegoś uczą. Tak samo uczyliśmy się prowadzić klubu, nie wiem, ściągać pierwszych zawodników z zagranicy, uprawniać ich do gry, legalizować ich pobyty. No ja się wszystkiego tego uczyłem, a dzisiaj to tak wygląda, że z klubów, które wchodzą do Ekstraklasy, to dzwonią do mnie prezesi i jakieś potrzebują jakieś rady, tak? To ja też zawsze służę pomocą, aczkolwiek ja też cały czas się uczę i się doradzam. No to nie jest... Prowadzenie klubu nie jest proste, pozyskiwanie sponsorów nie jest proste.
Ale adrenalina jest czymś, czego człowiek chce, prawda?
Tak, no adrenalina jest przede wszystkim na meczach, emocje sportowe to jest coś, co ja lubię, co lubią, mi się wydaje, wszyscy pasjonaci sportu i to jest coś, dlaczego my to robimy i po co to robimy. No bo ci ludzie przychodzą, przeżywają, ja też to przeżywam, aczkolwiek w kuluarach to nie jest łatwy kawałek chleba i naprawdę ciężka praca, nie tylko mnie, ale wszystkich dookoła i osób zaangażowanych, zawodników, kibiców, także no na pewno my się uczyliśmy od zera, ale cały czas się uczymy dalej i wyciągamy naukę z każdego dnia.
Wasi kibice nas pytali, czy będziemy pytać o transfery. Będziemy oczywiście w drugiej części pytać o transfery. Przypomnijmy, że będą z nami goście z Wemetu Futsal Klub Gmina Sierakowice do godziny 15. Natomiast jeszcze króciutko przed przerwą pytanie do Mateusza, bo powiedziałeś o tym właśnie, że doszedłeś do poziomu trzecioligowego i zastanawiam się, czy twoi koledzy z Trawy, z chociażby Pogoni Lęborg, nie zazdroszczą ci, bo ty jesteś reprezentantem Polski, jeździsz po świecie, a oni grają w czwartej lidze.
Nie, wydaje mi się, że nie zazdroszczą. Bardziej wydaje mi się, że są dumni z tego, że gdzieś tam kiedyś razem graliśmy i można powiedzieć, że w tej troszkę mniejszej piłce, ale na hali, ale mi się gdzieś tam udało, że tak powiem, zaistnieć.
Wrócimy do tego tematu zaraz po godzinie 14:30.
Szatnia FM. Szatnia FM.
Wracamy do Szatni FM, Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik i z nami goście, Wemet Futsal Klub Gmina Sierakowice. Siódmy zespół sezonu zasadniczego Fogo Futsal Ekstraklasy i zespół, który w ćwierćfinale grał z drugą drużyną, czyli z Piastem Gliwice. Chwilę o sportowych aspektach, zanim przejdziemy do tych takich czysto finansowych.
Rozgorzała dyskusja tutaj na poza anteniu.
Bardzo mocna, bo okazuje się, że futsal Ekstraklasa, w ogóle ta liga i te kluby, to są miejsca, gdzie naprawdę trzeba zgromadzić bardzo duże budżety, żeby się utrzymywać. Ale o tym za chwilę. Najpierw domknijmy temat sportowy tego sezonu. Przegraliście dość wyraźnie tę ćwierćfinałową batalię. Mimo że w sezonie zasadniczym, Mateuszu, bardzo dobrze wam szło naprzeciwko właśnie Piasta Gliwice, który walczyć będzie najpewniej o Mistrzostwo Polski. Co się stało, że przegrywacie w zasadzie strzelając chyba tylko jedną bramkę, prawda, a tracąc 11?
Dobrze, 11 mówię? Dokładnie, tak.
Tak.
Wydaje mi się, że gdzieś niestety nasza kadra nie była tak szeroka jak ich. Nie mogliśmy sobie z różnych względów na to pozwolić. Plus kontuzje mocno nas trapiły, bo nie grało w pierwszym meczu 4 zawodników, w drugim 3 zawodników, a to niestety już z takim rywalem, jak taka ilość kluczowych zawodników odpada, to nie jesteś w stanie rywalizować jak równy z równym.
Kto będzie mistrzem Polski waszym zdaniem? Kto ma najlepsze zaplecze, najlepszy skład i to wszystko związał najlepszymi nićmi? Może do pana prezesa pytanie.
Moim zdaniem Piast Gliwice będzie mistrzem Polski.
Czyli wasz przeciwnik ćwierćfinałowy.
Tak, zgadza się. Myślę, że no już znamy finalistów, czyli Piast Gliwice z Eurobusem. Wczoraj Eurobus awansował do finału i myślę, że Piast ma najbardziej stabilną kadrę, dosyć taką, która się nie zmieniła względem zeszłego sezonu i mają, są najstabilniejsi, grają najlepszy futsal, tak? No więc myślę, że tutaj Piast Gliwice przechyli szale na swoją korzyść.
To, że Piast Gliwice ma markę klubu z dużego boiska, z futbolu 11-osobowego, to pomaga w pozyskiwaniu sponsorów, kibiców i tak dalej? No bo mamy kilka tych klubów w futsal ekstraklasie, które pod właśnie tymi dużymi markami występują. Mamy też kilka mniejszych ośrodków, takich jak choćby wasz klub. Komu jest łatwiej?
No na pewno jest łatwiej tym dużym markom. Raz, że są z dużych miast, a za tym idą większe pieniądze. Wiadomo, że Legia Warszawa czy Piast Gliwice ma rzeszę gdzieś tych fanów z trawy. I na przykład kibice, którzy nie stać ich na przykład na sponsorowanie drużyny trawiastej, to często przenoszą się a zasponsorujemy sekcję futsalu. Bo na trawę nas nie stać, zasponsorujemy jakąś sekcję, tak? Czy teraz...
Jest ta społeczna odpowiedzialność po prostu,
tak,
za klub, za barwy. Mhm.
I na pewno też przy rozmowach z miastem, tak jak mówiłem wam przed chwilą, taki Piast Gliwice ma finansowanie z budżetu miasta Gliwic większe niż my, mamy cały budżet łącznie i to dużo większy, więc ciężko nam rywalizować z takimi ośrodkami. Teraz gdzieś też wchodzi Wiara Lecha Poznań do Ekstraklasy, a Wiara Lecha to jest Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań. Jak wiemy, Lech Poznań zaplecze kibicowskie ma przepotężne i tak jak słyszałem, to tam i tylko hasło i zrzutka od kibiców na sekcję futsalu może być taka, że za chwilę oni mogą skompletować sobie budżet samymi środkami ze zrzutki kibiców, więc my nie jesteśmy w stanie rywalizować będąc klubem z wioski, jedynym klubem z wioski na tym poziomie futsalu, ale musimy walczyć po prostu i spełniać marzenia, robić co możemy i po prostu jak dalej będziemy rozmawiać, musimy na pewnych etapach odpuszczać sobie i znać swoje miejsce w szeregu.
Jakie to są pieniądze? Ile musisz mieć, bo nie jest tajemnicą, że ty, twoja firma, wasza firma, to jest ten podmiot, który w dużej części musiał zabrać swój kapitał, włożyć go do zespołu i za tymi marzeniami gdzieś, powiedzmy, finansować ten klub. Ile musicie uzbierać pieniędzy, żeby spokojnie zająć takie 7, powiedzmy 8 miejsce w Fogu Futsal Ekstraklasie?
Tak naprawdę ile musimy uzbierać pieniędzy, to nigdy nie wiadomo, bo pieniądze nie grają, tak?
To jest studnia bez dna troszeczkę.
Tak, w tym roku mieliśmy budżet na poziomie 1 400 000
złotych.
Tak, i widać, że było to trochę mało, bo żeby rywalizować w playoffach, to naprawdę ten budżet musiałby być troszkę większy, żeby mieć też trochę szerszą kadrę, bo to obciążenie dla zawodników i ilość meczy jeszcze w tym sezonie przez Mistrzostwo Europy była naprawdę przeogromne i gdzieś na końcu już było widać nasze braki, bo kontuzje, bo nie było kim grać po prostu i tak, że ten dwumecz z Piastem się skończył tak, a nie inaczej, to jestem dumny z naszych zawodników i trenera, że my daliśmy radę w ogóle fizycznie, bo obawy były przeogromne, bo byliśmy trapieni tymi kontuzjami i to naprawdę czołowych zawodników. A z roku na rok, jak widzimy, kto wchodzi do Ekstraklasy,
półka idzie do góry.
Półka idzie do góry i to przede wszystkim finansowa, żeby utrzymać za rok to siódme miejsce, no to tym budżetem, który był na ten moment, no to wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne. No trzeba środki zwiększyć. My cały czas szukamy sponsorów, rozmawiamy. Także jakby któryś ze słuchaczy chciałby nas wesprzeć, no to zapraszamy na naszą stronę internetową, czy do kontaktu. Chętnie zareklamujemy każde firmy i naprawdę mamy duże możliwości marketingowe, bo naprawdę w porównaniu do piłki nożnej na trawie za dużo mniejsze pieniądze można fajnie rozpromować swoje firmy, swoje biznesy. I co, no chcąc walczyć o Mistrzostwo Polski, no to ten budżet, który ja podałem, no to razy mi się wydaje 4 minimum trzeba wziąć, żeby walczyć o medal.
Powyżej 5 milionów złotych, tak, na pewno, tak, żeby się liczyć.
Robiliśmy tutaj z Pawłem duże oczy, kiedy dowiedzieliśmy się, jakie budżety mają te właśnie najlepsze kluby, na czele ze zwycięzcą sezonu zasadniczego, który dysponuje 7 milionami złotych, zespół z Przemyśla. To są budżety na poziomie czołowych albo prawie czołowych klubów, na przykład koszykarskiej ekstraklasy. Te budżety, powiedzmy, w porównaniu do tego, co było 5, 7, 10 lat temu, okej, wtedy jeszcze nie byliście w ekstraklasie, ale czy z roku na rok te budżety aż tak drastycznie rosną, czy po prostu wyskoczyły 2-3 kluby, które takimi pieniędzmi od sponsorów, od miasta dysponują? I trochę psują rynek i windują te ceny, stawki, kontrakty dla całej ligi.
Ja bym powiedział, że to i to, tak? Wydaje mi się, że te najbogatsze kluby i teraz wchodzące kluby, które wiadomo mają pieniądze, no to trochę psują, bo widzę, jakie oferty są rzucane za zawodników średniej jakości albo no dobrych, ale niewybitnych i psują ten rynek, bo mogliby danych zawodników podpisać za dużo niższe pieniądze. Ale nie oszukujmy się, no jeśli przychodzi do nas zawodnik i w klubie na naszym poziomie, czyli tam ze środka tabeli, zagra dobry sezon, no to jakby jego cena z roku na rok idzie do góry, więc chcąc utrzymywać dobry skład, który gdzieś gra na jakimś poziomie i osiąga dobre wyniki, no to z roku na rok te podwyżki są, tak? Wiadomo, koszty życia też rosną, nie tylko w sporcie, też każdy widzi, jakie są ceny w sklepach, jakie są koszty życia i tak samo w sporcie, to idzie do góry. Czy paliwo idzie do góry, nasze koszty transportu wzrastają. My jako klub ekstraklasowy mamy największą ilość kilometrów do przejechania w całej stawce, no bo jesteśmy jedyni z Pomorza, klubów z południa jest mnóstwo i cały czas musimy podróżować na południe. Taki klub z południa typu Katowice, no to ma do przejechania 1/3 tego, co my mamy do przejechania na ten moment, więc my mamy gdzieś koszty na, no to może dużo nie mało, dużo mało, ale 100 tysięcy minimum większe na koszty samej podróży, tak? No to jest na sezon klasowy zawodnik, tak, tak naprawdę.
No tak, no. Przy budżecie 1 400 000 to 100 tysięcy to jest spora różnica, patrząc na
zdecydowanie skalę. Tak. I do tego dochodzą noclegi, wyżywienia. Oni mogą sobie jechać w dniu meczu, bo grają z Opolem, albo z Bielskiem, albo z Chorzowem, tak? A my na te wszystkie mecze, no to jeśli chcemy poważnie podchodzić do tego wszystkiego, no to musimy jechać z noclegiem i dzień wcześniej to generuje koszty. No i tak to tak wyglądają realia tego sportu.
To zapytam Mateusza Maciąga, siedzącego tutaj reprezentanta Polski, właśnie członka waszego klubu. Ty jesteś zawodnikiem, no, reprezentantem Polski, z uznaną marką w tej lidze. Czy ty jesteś w stanie się z futsalu utrzymać i to jest twoje jedyne źródło zarobkowania?
Czy jedyne źródło dochodu to moje nie jest? A czy byłbym w stanie się utrzymać? Myślę, że byłbym, ale...
Ale skoro można mieć czas jeszcze na coś innego, dokładnie, to można dorobić, tak?
Dokładnie. Trenujemy po południu, więc dla mnie by było stratą czasu siedzieć cały dzień w domu i czekać na ten trening.
Jak wielu kolegów korzysta tylko z tego przywileju bycia futsalistą i nie robi już nic innego w życiu?
Oj, myślę, że już ponad 90%.
Okej, okay, czyli oni tylko grają i nie próbują sobie w jakiś sposób tam dopomóc.
Dokładnie, oni gdzieś tam tylko już skupili się w pełni profesjonalnie na tym, a ja gdzieś cały czas jeszcze to łączę, bo mogę i tak mi jest wygodniej.
To o kolegach Mateusza porozmawiamy po krótkiej piosence. Zastanowimy się na temat transferów i na temat tego, jak do małej miejscowości ściągnąć dobrego obcokrajowca.
I zapytamy, dlaczego Brian Mera odchodzi z waszego klubu, bo to jedna z legend tej Fogo Futsal Ekstraklasy.
Szatnia FM. Szatnia FM.
Szybciutko wracamy do szatni i pytamy naszych dzisiejszych gości, czyli przedstawicieli klubu futsalu z Sierakowic, Wemet Futsal Club. I moje pytanie, jak do takiej małej miejscowości, jak sami powiedzieliście, jesteście klubem z wioski, jak ściągnąć tam dobrego obcokrajowca? I to nie obcokrajowca, powiedzmy, zza naszej wschodniej granicy, tylko z Ameryki Południowej.
Trzeba powiedzieć, że jesteśmy blisko Gdańska.
Robi to robotę?
Tak. Nie, tak naprawdę, no trzeba mówić, że do Gdańska jest rzut beretem, tak, ładne miasto, fajne do życia, także gdzieś tym próbujemy przyciągać. Nie, ale tak naprawdę to no mówimy jak jest, no spokojna wioska, fajne do życia. Jeśli ktoś lubi życie spokojne w cichym miejscu, gdzieś bez zgiełku miejskiego, no to tym próbujemy przyciągać. No my kładziemy nacisk tak przede wszystkim na stabilność finansową, na to, że wypłaty są w terminie.
Ale też pomagacie tym zawodnikom, prawda? Bo prezes opowiadał o tym, że tworzenie tych warunków dookoła, żeby oni się poczuli troszeczkę bardziej komfortowo, to przyciąga do waszego klubu.
Staramy się tak pomóc dziś już od etapu przylotu takiego zawodnika czy przyjazdu, bo to zależy skąd dany zawodnik jest, do zakwaterowania w danym mieszkaniu i tak dalej. No, myślę, że same Sierakowice w sobie są dobrym miejscem do życia. Gdzieś można powiedzieć, że za chwilę jak zrobią linię kolejową, no to będą obrzeża Gdańska, bo SKM-ką będzie można dojechać wszędzie. I nie jest to przeszkodą tak jak kiedyś, tak? No, zawodnicy też mają do swojego użytku jakby samochody klubowe, mogą jeździć, w weekendy spędzać czas, także oni nie są uziemieni w tym jednym miejscu, więc wydaje mi się, że nie jest to dużą przeszkodą, tak? Aczkolwiek jeśli rozmawiamy z danym zawodnikiem i on się pyta, gdzie my się znajdujemy dokładnie, a dostanie ofertę, nie wiem, z Warszawy, z Wrocławia, no to wiadomo, że to pewnie gdzieś tam bardziej przemawia za tymi miejscowościami, no bo one są fajniejsze dla takiego obcokrajowca do życia, tak? Bo nie wie, z czym to się je, jak to wygląda. No u nas też wiadomo, koszty życia są tańsze niż w mieście, ale jest mniej rozrywki, ale no kto co lubi, tak?
Opowiedzmy na koniec, bo dążymy do końca już niestety, czas nam się kończy. Wy macie też szerokie grono kibiców. Jesteście zespołem, który ma halę na 400 miejsc, natomiast oni i jeżdżą za wami i bardzo głośno kibicują w waszej hali.
No tak, z tego się bardzo cieszymy, że to grono kibiców jest szerokie, że nas wspiera, dopinguje i tak jak zawsze mówię i podkreślam, no bez kibiców byśmy pewnie tego nie robili, bo no, gra się dla kibiców i buduje się...
Wytworzyła się moda na futsal w gminie Sierakowice?
Tak, u nas na pewno jest moda na to i ludzie czekają na te mecze, a sam u siebie w firmie widzę, jak pracownicy zacierają ręce, bo w niedzielę jest mecz i wszyscy po meczu rozmawiają i cieszą się z wygranych, obgadują porażki i no to jest fajne na pewno. I dopóki jest to zainteresowanie, wsparcie lokalnej władzy i tych kibiców, no to my będziemy walczyć co w naszej sile, żeby w tej ekstraklasie być. Aczkolwiek mówię, no warunki w porównaniu do innych mamy średnie i cały czas walczymy o to, żeby iść do przodu, no ale nie wiem, czy kiedyś w końcu nie dojdziemy do ściany i nie wiem, gdzie się zatrzymamy, ale no dopóki możemy, to walczymy, tak? I robimy to dla kibiców, bo tak jak mówię, no jakby nie było kibiców, gralibyśmy przy pustej hali, Mateusz czasami grywa, jedziemy gdzieś na wyjazdy do Katowic czy gdzieś, no to hala jest pusta. no to ja bym nie miał w ogóle motywacji, żeby tego robić, tak?
I tutaj musimy postawić niestety kropkę, bo czas nam dobiegł końca. Obiecałem pytanie o Briana Merę, więc to może jakoś sobie dogramy, albo po prostu waszym kibicom to zakomunikujemy. Natomiast Mateusz Madziąg zostaje w klubie i to jest dobra informacja na kolejny rok. Karol Wenta, Mateusz Madziąg, przedstawiciele Wemetu, Futsal Klub Gmina Sierakowice, siódmego zespołu Fogo Futsal Ekstraklasy byli naszymi gośćmi. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Michał Rudnicki.
Paweł Kątnik.
Szatnia FM. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.